środę, 18 lutego z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Mocej Janik w studiu technicznym i Anna Bernhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Trwające już od ponad miesiąca protesty społeczne na Gwadelupie przerodziły się w zamieszki tej nocy. Banda wyrosków blokująca drogę w Pointe-à-Pitre zastrzeliła związkowca wracającego z zebrania. 6 policjantów zostało lekko rannych w innych starciach tej nocy na Antylach. Sytuacja we Francji i departamentach zamorskich nie jest przedmiotem rozmów, jakie toczą się właśnie w Pałacu Elizejskim, gdzie prezydent Sarkozy przyjmuje przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców. Biały Dom oficjalnie poinformował o decyzji wysłania do Afganistanu dodatkowych 17 tysięcy żołnierzy jeszcze przed zapowiedzianymi na sierpień wyborami prezydenckimi w tym kraju. Izrael uzależnia otwarcie granic ze Strefą Gazy od wypuszczenia przebywającego w niewoli palestyńskiej Gilada Szalita. Niższa Izba Parlamentu Czech ratyfikowała traktat lizboński, który zastąpił unijną konstytucję. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku przegląd prasy Sylwii Gibbs i Stefana Rygiera i magazyn europejski Anny Rzeczyckiej. W dalszej części programu usłyszymy ponownie Stefana Rygiera, tym razem przedstawi on nowości muzyki klasycznej. Kronikę teatralną z kolei proponuje Agnieszka Kumor, a Katarzyna Zawicka przygotowała rogatki wersalskie. Autorem dzisiejszego programu literackiego jest Krzysztof Rutkowski. A na zakończenie kolejna lekcja języka francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Trwające już od ponad miesiąca protesty społeczne na Guadeloupe przerodziły się w zamieszki tej nocy. Banda wyrosków blokująca drogę w Pointe-à-Pitre zastrzeliła związkowca wracającego z zebrania. 6 policjantów zostało lekko rannych w innych starciach tej nocy. W wielu miejscowościach Guadeloupe grupy młodych osobników z bronią palną rabowały i podpalały sklepy. Rząd i opozycja na wyspie wzywają do przywrócenia spokoju. Minister spraw wewnętrznych Francji, Alio Marie, zwołała dzisiaj specjalne zebranie na temat bezpieczeństwa na francuskich Antylach.
Według burmistrza Bemao nieopodal Pointe-à-Pitre na Gwadelupie zapanował chaos. Opozycyjna koalicja partyjno-związkowa LPK, która od miesiąca kieruje strajkiem generalnym przeciwko drożyźnie, przestała panować nad sytuacją. Wiele miejscowości na wyspie wygląda dziś jak krajobraz po bitwie. W nocy z wtorku na środę grupy młodych tarasowały drogi, podpalały barykady i sklepy, strzelały do służb porządkowych. Zrabowano wiele sklepów i zakładów należących do Beke, potomków białych osadników. W Pointe-à-Pitre zginął od kuli Jacques Binot, działacz związkowy, który wracał z zebrania. Strzały w jego kierunku oddane zostały przez bandę wyrostków tarasujących drogę, strzelających także do policjantów usiłujących przyjść mu z pomocą. Przywódca opozycji Elie Domota wezwał przez radio do przywrócenia spokoju, ale oskarżył też siły porządkowe o prowokację w formie rasistowskich obelg pod adresem członków ruchu. Oskarżył też rząd o gardliwe traktowanie Gwadelupy jak kolonii. Rzecznik rządu Luc Chatel też wezwał do spokoju na Gwadelupie i do nawiązania negocjacji. Mieszkańcy wyspy są okresowo pozbawieni elektryczności. Przeżywają trudności z zaopatrzeniem. Pod stacjami benzynowymi ustawiają się w kilometrowe kolejki, a i tak nie wszyscy zostają obsłużeni. Lotnisko w Pointe-à-Pitre zostało we wtorek zamknięte. Brakowało personelu, by zapewnić podróżnym bezpieczeństwo. Od 11 dni wrzenie z Gwadelupy przeniosło się na sąsiednią Martynikę. Na wyspie Réunion na Oceanie Indyjskim zapowiedziano mobilizację i strajk generalny na 5 marca.
Dodajmy jeszcze, że negocjacje z partnerami społecznymi zostały przerwane na Guadelupie. Tamtejsi związkowcy domagają się m.in. podwyższenia o 200 euro najniższych zarobków. Tę podwyżkę pracodawcom miało zrekompensować państwo, obniżając obowiązkowe świadczenia, ale rząd wycofał się jak na razie z tych obietnic. Sytuacja społeczna we Francji i departamentach zamorskich jest przedmiotem rozmów toczących się właśnie w Pałacu Elizejskim, gdzie prezydent Sarkozy przyjmuje przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców. Sytuacja na Antylach Francuskich miała być poruszana podczas jutrzejszego spotkania z deputowanymi z tamtych departamentów, ale wobec ostatnich wydarzeń temat jest już obecny podczas dzisiejszych rozmów nazywanych w prasie szczytem społecznym. Data tych negocjacji została wyznaczona po masowych protestach, które miały miejsce 29 stycznia w całej Francji. Prezydent Republiki, którego polityki nie popiera 57% Francuzów według opublikowanych dzisiaj sondaży, chce uspokoić nastroje wywołane pogarszającą się sytuacją ekonomiczną i sprzeciwem wobec reform, które w niektórych sektorach, jak na przykład edukacji, ma zamiar przeprowadzić rząd. Związki zawodowe domagają się pomocy w sektorach najbardziej poszkodowanych z powodu kryzysu. Ze strony rządu mowa jest m.in. o obniżce podatków i specjalnej jednorazowej premii w wysokości od 100 do 200 euro dla najbiedniejszych rodzin. Według doniesień w popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde, rządowy plan pomocy opiewa na sumę 2 miliardów 650 milionów euro. Szczegóły zapewne ujawni prezydent Republiki, który ma wystąpić w wieczornym wydaniu dziennika, by poinformować o wynikach tych negocjacji i podjętych decyzjach. Prezydent Barack Obama dotrzymuje obietnicy wyborczej. Biały Dom oficjalnie poinformował o decyzji wysłania do Afganistanu dodatkowych 17 tysięcy żołnierzy, którzy będą wspomagać znajdujące się już na miejscu oddziały w sile 38 tysięcy. Dodajmy na marginesie, że po raz pierwszy od 10 lat 84 oficerów afgańskich uroczyście ukończyło Akademię Wojskową w Kabulu, która została zorganizowana na wzór West Point. Wręczając im dyplomy, prezydent Karzaj podkreślił, iż jest to kolejny krok w stronę suwerennego i żyjącego w pokoju Afganistanu. Prezydent USA chce wzmocnić obecność wojskową przed wyborami prezydenckimi w Afganistanie, które mają się odbyć 20 sierpnia. Temat ten zapewne zdominuje rozpoczynające się jutro w Krakowie nieformalne spotkanie ministrów obrony państw NATO. Szef Pentagonu Robert Gates przedstawi na nim strategię nowej administracji waszyngtońskiej, która chce przerzucić ciężar walki z terroryzmem z Iraku do Afganistanu właśnie. Zadaniem oddziałów koalicji będzie nie tylko pomoc w odbudowie tego kraju, ale przede wszystkim odparcie ofensywy talibów, którzy w regionach przygranicznych z Pakistanem coraz bardziej są aktywni i mogą poważnie zakłócić przygotowania do wyborów. O rosnącej sile islamistów świadczy też niedawno zawarte z pakistańskim rządem porozumienie o wprowadzeniu szariatów do linii Swat opanowanej przez talibów. Fakt ten wywołał niepokój na świecie, szczególnie w sąsiadujących z tym regionem Indiach, które dały oficjalny wyraz swemu niezadowoleniu z powodu zawarcia paktu z diabłem, jak to porozumienie nazywa prasa w New Delhi. Do wydarzeń tych wrócimy jeszcze w komentarzach prasowych po dzienniku. Problem cywilnych ślubów i przejścia na judaizm może się okazać decydujący dla kształtu przyszłej koalicji rządowej w Izraelu. Szef Likudu, aby stworzyć rząd, potrzebuje poparcia zarówno ortodoksów, jak i laików z partii Liebermana. Jedni i drudzy nie chcą na razie ustąpić w ważnych dla nich sprawach. Przed powierzeniem misji sformułowania rządu, rozmowy ze wszystkimi partiami, które będą reprezentowane w Knesecie, rozpoczął teraz prezydent Peres. Zanim jednak powstanie nowa koalicja, obecny rząd podejmuje ważne decyzje.
Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa odrzucił jednomyślnie jakąkolwiek możliwość otwarcia granic Gazy, jeśli islamiści Hamasu nie uwolnią izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, porwanego przez palestyńskie komando i przetrzymywanego przez radykalną organizację od 2006 roku. Na żądanie to Hamas, kontrolujący strefę Gazy od 2007 roku, odpowiedział natychmiast zdecydowanym nie. Nie ma żadnego związku między sprawą Shalita a dążeniem do uspokojenia na linii linii Izrael-Hamas, oświadczył jeden z rzeczników islamskiego ugrupowania Fawzi Bahrum, dodając, że Hamas nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, by Szalit odzyskał wolność, jeśli Izrael zgodzi się zwolnić 1400 więźniów palestyńskich. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa, 12-osobowe ciało uprawnione do podejmowania ważnych decyzji politycznych, zatwierdzanych później przez rząd, zwołany został przez Ehuda Olmerta, pełniącego nadal obowiązki premiera. Rzecznik tego ostatniego podkreślił, że przejścia między Strefą Gazy a Izraelem są i pozostaną otwarte dla pomocy humanitarnej. Reuters ze swej strony informuje, że Izrael, który zatrzymał 18 stycznia swą ostatnią 22-dniową ofensywę na Strefę Gazy, zezwala na przejazdy konwojów humanitarnych, chcąc jednak utrzymać presję na Hamas, zakazuje transportu do Gazy materiałów budowlanych. Brytyjska agencja podkreśla także, że środowa decyzja Jerozolimy sprawia, że egipski plan wprowadzenia długotrwałego rozejmu między Izraelem a Hamasem uznać należy za zamrożony. Przypuszczalnie za tym Egipt, jedno z niewielu państw arabskich utrzymujących stosunki z Izraelem, poczuje się bardzo urażony. Swej irytacji nie krył już w poniedziałek prezydent tego kraju Hosni Mubarak, a zdaniem Amosa Gilada, prowadzącego ze strony Izraela negocjacje z Egiptem, zmiana polityki Olmerta może zostać przyjęta przez Kair jako obelga.
Niższa Izba Parlamentu Czech ratyfikowała traktat lizboński, który zastąpił unijną konstytucję. Jest to poważny krok na drodze do ratyfikacji, przyznał z zadowoleniem przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso.
125 posłów głosowało za, 61 przeciw. O uzyskaniu wymaganej większości 3/5 Izby Poselskiej zadecydowało 5 głosów. Przeciwko głosowała połowa posłów rządzącej Obywatelskiej Partii Demokratycznej, Liberalnej i większość komunistów. Na tym jednak nie koniec. W drugiej kolejności głosować będą senatorzy, a na końcu dokument musi jeszcze podpisać prezydent Czech, eurosceptyk Václav Klaus. 24 kraj Unii Europejskiej przekroczył pierwszy etap ratyfikacji traktatu unijnego, który miał wejść w życie według planu 1 stycznia 2009 roku. Po pełnej ratyfikacji w Czechach pozostanie jeszcze Irlandia, której wyborcy odrzucili traktat w referendum i mają głosować powtórnie w listopadzie. W Niemczech traktat czeka na podpis prezydenta Köllera, gdyż grupa deputowanych wniosła skargę do Sądu Konstytucyjnego, który mógłby wydać orzeczenie dopiero latem 2009 roku. No i jest jeszcze przypadek Polski, której do pełnej ratyfikacji brakuje tylko podpis prezydenta. Lech Kaczyński zapowiedział, że podpisze tekst traktatu dopiero po ogłoszeniu wyników irlandzkiego referendum. Wszystkie reformy instytucji Unii Europejskiej, od których zależy m.in. jej dalsze rozszerzenie, są na razie w zawieszeniu. Czechy, które pełnią w pierwszym półroczu 2009 prezydencję w Unii Europejskiej, nie mogły dłużej zwlekać. Premier Topolanek wezwał do głosowania na traktat lizboński, przyznając jednocześnie, że jego macierzysta, Obywatelska Partia Demokratyczna, ma poważny problem z tym tekstem. Premier Czech powiedział w Izbie Poselskiej, że traktat lizboński zmierza w kierunku umocnienia centrum i osłabienia państw narodowych, podczas gdy Europa powinna być wolna, otwarta, elastyczna. Topolanek argumentował, mówiąc, że Czechy nie mogą sobie pozwolić na odsunięcie na margines Unii pod pretekstem, że nie ratyfikowały traktatu lizbońskiego. Lepiej działać w przestrzeni nakreślonej przez traktat, niż znaleźć się z dala od stołu, przy którym podejmowane są decyzje, powiedział premier Czech.
A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs i Stefan Riger.
Olbrzymia większość gazet uznała za główne wydarzenie szczyt socjalny, to znaczy spotkanie między prezydentem Francji, Sarkozym, a przywódcami francuskich organizacji pracowników i pracodawców, które miało miejsce w środę 18 lutego w Pałacu Elizejskim. Tylko dziennik Libération wolał pokazać na okładce wielką fotografię buntowników z Gwadelupy i zapowiedzieć niemalże maczkiem menu okrągłego stołu w Pałacu Elizejskim. Cóż więc mamy w tym menu? Obniżkę podatków, pomoc dla młodych ludzi szukających szukających pracy i dla gospodarstw domowych nowy podział zysków w zakładach pracy, wylicza Libération. Prezydent Sarkozy zamierzał przedstawić te kroki partnerom socjalnym i ewentualnie ogłosić je w swym wystąpieniu w mediach 18 lutego wieczorem. Kroki te dotyczą buntowników z Gwadelupy, są bowiem odpowiedzią także i na strajk generalny na Antylach. Pisze o tym w artykule wstępnym katolicki dziennik La Croix, który przypomina, że gniewu na francuskich wyspach nie wywołał tylko obecny kryzys, ale mnóstwo zastałych problemów. Drożyzna, bezrobocie, przepaść dzieląca mniejszości etniczne, zawładnięcie bogactw przez białą mniejszość. Recesja wzmogła chroniczne bolączki, co tłumaczy poparcie ludności dla ruchu protestacyjnego, pomimo obaw, jakie wzbudza przemoc czy brak politycznych perspektyw. Rozmówcy w Pałacu Elizejskim będą musieli oddzielić to, co koniunkturalne, od tego, co stałe i problemy ogólnofrancuskie od specyficznych problemów zamorskich. W obu wypadkach chodzi o pomoc dla najuboższych kategorii ludności, o zastrzyk pieniędzy dla ludzi bez oszczędności, które zabezpieczają na jakiś czas przed kryzysem i o wyhamowanie na tyle, ile się da, skutków bezrobocia. Dziennik La Croix podkreśla, że wszystkie strony, politycy, związkowcy, pracodawcy muszą wyczuć granicę, do której mogą się posunąć, nie wpadając w skrajność. Nie należy kłaść na szalę z jednej strony siły nabywczej pracowników, z drugiej równowagi przedsiębiorstw, nie tylko wielkich spółek, o których tyle się dziś mówi w związku z wynagrodzeniami ich szefów czy planami socjalnymi, ale także i może nawet przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomiczny dziennik Les Echos oddał głos dwojgu antagonistycznym uczestnikom szczytu w Pałacu Elizejskim. Laurence Parisot, prezes Organizacji Pracodawców, twierdzi, że klasa polityczna we Francji popełnia ogromny błąd, stosując demagogię w dziedzinie gospodarki. Jean-Claude Mailly, lider centrali Force Ouvrière, mówi, że trzeba uwzględnić poczucie głębokiej niesprawiedliwości w społeczeństwie francuskim. Dziennikarka Le Figaro, Laure Mandeville, rozmawiała w Waszyngtonie ze Zbigniewem Brzezińskim, byłym doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy Cartera do spraw bezpieczeństwa. Brzeziński jest nadal autorytetem w sprawach polityki zagranicznej. Co sądzi o pierwszych krokach prezydenta Obamy? Uważa, że były konstruktywne. Telefon do prezydenta Autonomii Palestyńskiej, wywiad dla telewizji Al Arabiya, otwarcie w stronę Iranu to dobre sygnały. Tyle, że konkretyzacja dobrych intencji może się okazać trudna z powodu powagi kryzysu gospodarczego i finansowego i z powodu wyników wyborów w Izraelu. Czy Rosja jest niezbędnym partnerem w negocjacjach z Iranem, pyta Le Figaro. I czy administracja amerykańska gotowa jest zamrozić strategię tarczy antyrakietowej w zamian za poparcie Rosji dla Iranu? Zbigniew Brzeziński uważa, że nie należy łączyć negocjacji w tych dwóch sprawach. Rosja jest jedynym krajem z grupy negocjatorów z Iranem, który miałby coś do wygrania na konflikcie między Zachodem a Iranem. Cena ropy podskakuje do $200 za baryłkę. Ameryka pogrąża się jeszcze bardziej w konflikcie w Afganistanie i w Iraku. Chiny osłabione z powodu kosztów energii. Kryzys w stosunkach amerykańsko-europejskich. Strategowie rosyjscy mogą sobie to wyobrazić równie dobrze jak ja, mówi Zbigniew Brzeziński. Dlatego sądzę, że Rosja prowadzi bardzo ambiwalentną działalność wobec Iranu. Natomiast Rosja byłaby poszkodowana z geopolitycznego punktu widzenia, gdyby stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Iranem polepszyły się. Europa byłaby na przykład mniej zależna od rosyjskiego gazu. Dobre stosunki z Rosją interesują nas tylko w interesie Zachodu i Rosji, nie uregulowania konfliktu z Iranem. Dobre stosunki z Rosją mogłyby złagodzić rosyjską nostalgię za imperium i doprowadzić do wznowienia negocjacji rozbrojeniowych. Ale nie wolno nam poświęcić dla tego dialogu Ukrainy i Gruzji. To by opóźniło rosyjską integrację. Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego przekaźnikiem historycznego procesu demokratyzacji Rosji stanie się Ukraina, ewoluująca w stronę Zachodu.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Gwadelupa wprosiła się brutalnie na szczyt socjalny w Pałacu Elizejskim, gdzie na spotkaniu z przywódcami związkowymi prezydent Sarkozy, jak przepowiada Le Monde, wyciągnąć ma z kapelusza 2,6 miliarda euro w celu wsparcia tych, którzy na kryzysie najmocniej ucierpieli. Zamorski departament na dobre zdaje się pogrążać w przemocy. Od zapłąkanej kuli zginął tam związkowiec i rannych zostało 6 policjantów. Nic też dziwnego, że popołudniowy dziennik temu właśnie poświęca swój główny tytuł. Stwierdzając, iż organizatorzy trwającego już od ponad miesiąca strajku generalnego zrzucają odpowiedzialność za ten ześlizg ku otchłani na rząd w Paryżu, który grając na zwłokę, jak mówi rzecznik kolektywu LKP, dowiódł tego, iż traktuje Gwadelupę, jakby była wciąż kolonią. W głębi numeru dowiadujemy się, że wydarzenia na Antylach inspirują lewe skrzydło partii socjalistycznej i całą skrajną lewicę w metropolii, zachęcającą do przeniesienia ognia na kontynent i sparaliżowania Francji strajkiem powszechnym. Ze spraw międzynarodowych Le Monde wybija na pierwszy plan niepokojący deal, którego teatrem jest Pakistan. Pokój za szariat. Aparat polityczny w Islamabadzie i Peszałarze do tego stopnia jest zdemoralizowany w obliczu postępującej talibanizacji całych połaci kraju, że nawet w kołach oświeconych, które wczoraj uważały się za zaporę chroniącą przed falą terroryzmu i ekstremizmu, szerzy się odtąd defetyzm, poczucie bezsilności i chęć paktowania z diabłem. Alarmującym zaiste sygnałem, pisze dziennik w swym komentarzu wstępnym, jest układ zawarty przez rząd lokalny w północno-zachodniej prowincji Pakistanu, wzdłuż granicy z Afganistanem, z ugrupowaniem islamskim domagającym się zaprowadzenia szariatu w regionie Malakand, obejmującym dolinę Swat, niegdyś raj dla turystów. Ów pakt zakładający wyłączenie regionu spod pakistańskiego prawa nie wszedł jeszcze, co prawda, formalnie w życie i islamiści podający się za umiarkowanych muszą jeszcze doń przekonać radykałów, a rząd w Islamabadzie musi jeszcze sprawdzić, czy naprawdę ustępstwo zaowocowało pokojem, ale i tak precedens szalenie jest niebezpieczny. Kryje się bowiem za tym ogólna filozofia ugłaskiwania talibów koncesjami, co nigdy nic dobrego nie przyniosło. Przeciwnie, oburza się pakistański dziennik Dawn. Wysłany sygnał jest katastrofalny. Zwalczajcie państwo, a dostaniecie od niego wszystko, co chcecie. Trzeba zresztą nazwać rzeczy po imieniu, konkluduje Le Monde. Miażdżącą odpowiedzialność za ześlizg ku przepaści jedynego w świecie muzułmańskiego mocarstwa nuklearnego ponosi oczywiście armia pakistańska, która od lat jedynie udawała, że zwalcza grupy dżihadystów, co o tyle zrozumiałe, że do ich powstania i rozkwitu sama się walnie przyczyniła.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Komisja Europejska wszczęła pierwszy etap procedury nadmiernego deficytu wobec Francji i pięciu innych krajów Unii Europejskiej, które zwiększyły deficyty budżetowe powyżej wymaganego progu 3% PKB. Na liście oskarżonych znalazły się także Irlandia, Łotwa, Grecja, Hiszpania i Malta. W przypadku wyjątkowo dużego przekroczenia budżetu komisja ma prawo nałożyć sankcje finansowe. Na razie jednak unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Joachim Almunia powiedział, że oczekuje od Francji i Hiszpanii zrobienia szczególnych wysiłków w 2010 roku. Według informacji francuskiego rządu i komisji w 2008 roku deficyt francuski osiągnął poziom 3,2%. Przewiduje się, że w roku 2009 przekroczy on 4,4%, by w roku 2011 spaść poniżej 3%. Jak przypomina AFP, Pakt Stabilności i Wzrostu pozwala rządom poszczególnych krajów Unii przekroczyć dopuszczalny próg deficytu budżetowego w wypadku poważnego kryzysu, ale pod warunkiem, że jest to fakt wyjątkowy i że deficyt pozostaje zbliżony do 3% PKB. Francja na ostrzeżenie komisji odpowiedziała ze zrozumieniem, podkreślając jednocześnie, że przekroczenie przez nią budżetu wiąże się z wyjątkowymi okolicznościami, wymagającymi wyjątkowych środków zaradczych w postaci kosztownych planów ożywienia gospodarczego, zaleconych zresztą przez samą komisję 26 listopada ubiegłego roku. Komisja nie wzięła na razie Polski pod uwagę, ale są obawy, że przekroczy ona dopuszczalne limity. Przy okazji środowego spotkania w Brukseli Almunia wyraził także zaniepokojenie chwiejnością kursów walut w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. ekonomiczny, jak się okazuje, sprzyja twórczości poetyckiej i piosenkarskiej. Jedno z ostatnich wydań Wall Street Journal, Biblii kręgów światowej finansjery, poświęciło całą stronicę amerykańskim autorom-kompozytorom, czyli songwriters. There is Beirut coming, but it's not for you. Ratunek nadchodzi, ale nie dla mnie, podśpiewuje gitarzysta weteran Neil Young. Michael Adams i Mercy Affer śpiewają o pieniądzach państwowych, zachłanności banków i utracie dachu nad głową. Ten ostatni temat jest wyjątkowo drażliwy, bo w ubiegłym roku aż 2 800 000 Amerykanów pozbawionych zostało swego domu. Wall Street Journal porównuje bardów z 2009 roku do legendarnych śpiewaków wielkiego kryzysu z lat 30. Yippa Harburga i Woody Guthrie, których bluesy bywały tak agresywne, że radio nie miało odwagi ich nadawać. Autorzy, kompozytorzy francuscy, z chlubnym wyjątkiem Alena Souchona, śpiewającego o złotych parasolach, na razie nie wykazali się wielką reaktywnością. Złe języki twierdzą, że biorą przykład z Europejskiego Banku Centralnego. Francja jak zwykle woli ton przewrotnej ironii od gniewu. Nie śpiewa międzynarodówki, lecz Tout va très bien, Madame la Marquise, w której służący opowiadają przez telefon pani dziedziczce o katastrofach, jakie w czasie jej nieobecności dotknęły jej dobytek. Pożarze, śmierci ukochanej klaczy i samobójstwie męża. Każda ze zwrotek piosenki kończy się uspokajającym, a poza tym wszystko jest w najlepszym porządku, pani Markizo.
Allô, 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 James, quelle nouvelle, absente depuis 15 jours, au bout du fil. Je vous appelle, que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Martin, quelle nouvelle, ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Et la pairie dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle! Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef notaire, comment cela s'est-il passé?
Cela n'est rien, Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, Madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas, quelle nouvelle! Notre château est donc détruit? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit?
Eh bien voilà, Madame la Marquise, apprenant qu'il était ruiné. À peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment, on vit périr votre jument. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.
A
poważnej, Stefan Rigger.
Utwór w formie gruszki, sflaczałe preludium, biurokratyczna sonatina, wysuszone embriony. Już sama lista tytułów świadczy o tym, że Ezoteric Satie, jak go nazywa ładnie krytyk Jacques Drillon, był dorodnym dziwadlem, jakich nie brakowało w Belle Époque. Gimnopedysta i kawiarniany pianista, moczymorda i lewak, miłośnik Platona, którego dialogi ubrał w muzykę, i autor spektakli pornograficznych z sekwencjami w stylu Panowie się rozbierają. Ów kloszard niebiański, który przez blisko 30 lat żył samotnie w swej zabitej dechami norze w Archei, pośród pajęczyn, odchodów i nigdy nie otwartych listów, który pisał zresztą piękne listy, lecz głównie do siebie, za to przyozdobione wyszukaną gotycką kaligrafią. Eric Satie od pierwszej chwili, gdy rodzice posłali go na lekcję, muzykę szczerze znienawidził. Zabrał się zatem ostro do odczarowywania zaczarowanej duszy, jak to ujął Wladimir Jankel, czyli systematycznego tępienia wszystkiego, co sentymentalne, matczyne, emfatyczne i namiętne. Pisał muzykę suchą, ironiczną, repetytywną i tajemniczą, drwiącą przy tym sobie z czasu muzycznego, czyli fonometrii, metodą powtarzalności, czyli kręcenia się wokół własnego ogona, co już wcześniej wypróbował Schubert. Aby docenić Satiego jednym słowem, musimy się oduczyć wszystkiego, co wiemy o muzyce. Pokrewieństwa duszy z niebiańskim kloszardem doszukał się najwyraźniej Alexandre Tarot, jedna z najwdzięczniejszych postaci francuskiej pianistyki, wyposażona nadto w minimum kontrolowanej szajby, zwabiając wielu kompanów do całodziennego happeningu w paryskim Cité de la Musique. Płytowym odzwierciedleniem tych bachanali są dwa kompakty nagrane dla Harmonia Mundi z udziałem innych solistów, włącznie z piosenkarką Juliette. Posłuchajmy fragmentu utworów w kształcie gruszki, grają Alexandre Tarot i Eric Lesage.
Thank you.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Już po raz 11 w Nancy odbywa się festiwal teatralny Pasaże. Mieszkańcy uniwersyteckiego miasta i szerzej Lotaryngii przyzwyczaili się do szalonego folkloru muzycznego cyganów i przybyszów z Azji Centralnej, ale interesuje ich także dorobek teatralny Polaków, Węgrów, Litwinów, Białorusinów, Czeczenów czy Gruzinów. Artyści z krajów na wschód od Europy wezmą w posiadanie gród króla Stanisława Leszczyńskiego od 14 do 23 maja. A jest co oglądać. W centralnym parku Nancy, Parc de la Pépinière, w specjalnie wybudowanym dla niego baraku teatralnym ustawi scenę Nikolaj Kolada. Utalentowany autor i reżyser z Jekaterynburga znany jest polskim widzom. Był gościem honorowym festiwalu Saison Russe w Gdańsku w roku 2003, ale do Francji przyjedzie po raz pierwszy. Od kilkunastu lat Kolada wykłada dramaturgię w Instytucie Teatralnym w rodzimym mieście, kieruje miesięcznikiem Ural. Jego sztuki odcisnęły tak żywe piętno na teatrze w Rosji lat 90., iż nazwano ten okres dekadą Kolady. Wielu z jego następców gościło na festiwalu Pasaże. W Nancy pokazane zostaną trzy spektakle w reżyserii Nikolaja Kolady. Rewizor Gogola, szekspirowski Hamlet oraz Król Lear. Odbędzie się także lektura jego sztuk. Teatr Laboratorium Sfumato z Bułgarii odwiedził Nancy już trzy razy, ale zawsze przyjmowany jest z takim samym zainteresowaniem. Po występach w paryskim Teatru de la Bastille duet Margarita Mladenowa i Iwan Dobczew pokaże strindbergowską trylogię Julie, Jean i Christine na podstawie Panny Julii, Taniec Śmierci oraz Strindberg w Damaszku w oparciu o jego utwór Do Damaszku. Pracę bułgarskich twórców charakteryzuje penetracja ludzkiej podświadomości, podróż w nieznane. Teatr to inna forma życia, mówi Mladenowa, skoncentrowanego, czystego, wyższego. Dla Wolnego Teatru z Mińska teatr jest przede wszystkim formą swobodnej wypowiedzi w zakneblowanej Białorusi dyktatorskiego reżimu. Natalia Kolada i Nikolaj Haliezyn z ich mocnym, bezpardonowym bagażem ludzkich losów czerpią tematy z życia własnego i swoich przyjaciół. Przedstawienia odbywają się w tajnych warunkach pod nieustanną inwigilacją Służby Bezpieczeństwa. W Nancy zaprezentowany zostanie kultowy spektakl Wolnego Teatru z Mińska, Pokolenie Jeans, z którym aktor objechał cały niemal świat, w tym toruński kontakt w roku 2008 oraz najnowsze produkcje. Odkrywając miłość opowiada historia małżeństwa Krasowskich, Iriny i Anatolija, działaczy opozycyjnych. W roku 99 Anatolij został porwany przez nieznanych napastników i jego zniknięcie nigdy nie zostało wyjaśnione. Zona milczenia w reżyserii Władimira Szczerbana, trzeciego filaru Wolnego Teatru, rozgrywa się w szkole, gdzie poznajemy historię ludzi, których szczęśliwe dzieciństwo przebiegało w sowieckiej erze. Trauma, wspomnienie, bolesne przeżycie. Okazuje się, że każdy ma swoją Magdalenkę Prusta, która powraca czkawką. Wśród pozostałych gości festiwalu Pasaże 2009 znalazły się Dzieci Demona węgierskiej kompanii Beli Pintera, Odległy kraj Jean-Luca Lagarsa w reżyserii Litwina Gintarasa Varnasa, Izraelski Orlando, adaptacja noweli Virginia Woolf w reżyserii Amita Druriego, Obludarium Mateja i Petra Formanów z Czech, Orkiestra Barszcz Igora Kowalskiego z repertuarem od Lwowa po Dunaj, a także muzycy z Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Iranu, kabarety polityczne z Czeczenii, Gruzji i Ukrainy, plastycy z Litwy i Rumunii i wreszcie lektury dramatów, pokazy filmów oraz kolokwium o następstwach upadku komunizmu w twórczości dramatycznej byłych krajów bloku wschodniego. Jest w czym wybierać. 11. Festiwal Pasaże w Nancy i w regionie lotaryńskim w dniach od 14 do 23 maja. Potrzebne linki i program festiwalu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.refi.fr/po-polsku.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W najbliższą sobotę zaczyna się jeden z największych salonów, nie tylko paryskich, ale i europejskich, Międzynarodowy Salon Rolnictwa. Odbywać się on będzie jak zwykle przy Porte de Versailles, tym razem od 21 lutego do 1 marca. Równolegle z nim ma miejsce Międzynarodowy Salon Dostawców dla Rolnictwa i Hodowli. Rangą tej imprezy podnosi konieczność udzielenia w dzisiejszych czasach odpowiedzi na pytanie, jak wyżywić świat. Czasy mamy takie, że rolnictwo trzeba traktować uniwersalnie, zapominając o granicach państw i kontynentów. Tegoroczny salon upływać będzie pod hasłem produkować dzisiaj, żywić jutro, szanować zawsze. Aby sprostać temu zadaniu, rolnictwo musi iść z duchem czasu, co przejawia się m.in. stosowaniem najnowszych technologii, ale również nowoczesnych praktyk pozwalających na produkowanie artykułów najwyższej kategorii w ilościach wystarczających i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Salon jest znakomitą okazją zademonstrowania, że współczesne rolnictwo potrafi stanąć na wysokości zadania. Można tutaj zobaczyć produkty rolne, specjalności poszczególnych regionów Francji, również jej posiadłości zamorskich. Jak co roku w wielkim konkursie rolniczym przyznanych zostanie blisko 4000 nagród, aż 1500 spośród nich to będą złoci medaliści. W drugim wielkim konkursie tego salonu nagradzani będą hodowcy zwierząt. Zaprezentowanych zostanie ponad 120 ras różnych gatunków, co pozwoli zwiedzającym salon naocznie przekonać się o bogactwie francuskich hodowli. Osobne miejsce na salonie zajmą produkty roślinne oraz związane z nimi produkty chemiczne służące ochronie roślin. Rolnictwo jest jednym z tych sektorów gospodarki, które cierpią na niedostatek rąk do pracy. Tegoroczny salon rolnictwa szczególne miejsce poświęca zatrudnieniu. Młodzi rolnicy zaplanowali operację pod hasłem „Jutro zostanę rolnikiem”, a przedstawiciele sektora sprzętu agrotechnicznego, któremu brakuje obecnie 5000 pracowników, pokażą uroki zawodów związanych z naturą oraz perspektywy zatrudnienia. Rolnictwo, jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza gałąź gospodarki państwowej, pełni kluczową rolę w walce z głodem na świecie. Najskuteczniejszą formą prowadzenia tej walki jest pomoc długoterminowa państwom najuboższym, czyli umożliwienie im rozwinięcia własnej produkcji rolnej. Wielkim wyzwaniem, jakie stoi przed nowoczesnym rolnictwem, jest zapewnienie żywności wszystkim mieszkańcom naszej planety, a w 2050 roku ma nas być już blisko 9 miliardów, przy jednoczesnej ochronie środowiska, przy planowej i niewyniszczającej źródeł naturalnych gospodarce. Te wszystkie sprawy zasadnicze stoją w centrum zainteresowania organizatorów salonu rolniczego. Salon jednak jak co roku będzie z pewnością przede wszystkim niezwykle interesującym widowiskiem. Zobaczyć na nim można ponad 4,5 tysiąca zwierząt, w tym ponad 2 tysiące psów różnych ras, 650 kóz, kozłów, owiec i baranów, 610 królików, 600 krów i byków, 100 koni, pony i osłów, 60 świnek, a także rasowe psy i koty, ptactwo domowe, ozdobne rybki. Sekcja roślinna będzie również bardzo urozmaicona. Poza standami prezentującymi rośliny uprawne, będzie tu i część poświęcona ogrodom, a także ekologicznym domom, środowisku i energiom odnawialnym. Będą również standy z regionalnymi produktami spożywczymi z Francji i nie tylko. No i oczywiście najróżniejsze atrakcje i animacje, z których zapowiem jedną, mianowicie Noc Rolnictwa. Wielkie widowisko, na które złożą się pokazy jeździeckie, bal karnawałowy z kotylionami i maskami, a przede wszystkim z gorącym zespołem samby oraz 50 restauracji serwujących dania z różnych regionów Francji. Wieczór ten będzie miał miejsce w piątek 27 lutego. Salon Rolnictwa to również impreza pełniąca bardzo ważną funkcję pedagogiczną. Przewidziano więc liczne atrakcje, dzięki którym laicy będą mogli się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy na temat życia i pracy na wsi. Można się spodziewać, że tegoroczny Salon Rolnictwa, podobnie jak poprzednie, dostarczy nam wielu niezapomnianych wrażeń. Czego Państwu serdecznie życzę.
Postscriptum. Stefan Riger.
Czyhają na ciebie książki przepełnione sensem. Nie wszystkie książki, choć liczne książki. Książek przepełnionych sensem jest ogromnie wiele, nie wiemy jak wiele, ponieważ niektóre, nie wiadomo ile, nadal cierpliwie czekają nieodkryte w bibliotekach i czekać mogą długo, ale nadejdzie chwila, kiedy ktoś, kogo przyzywają od dawna, po nie sięgnie, albo temu komuś, kogo przyzywają od dawna, spadną prosto z półki w ręce lub na kark. Jednak książki przepełnione sensem, choć z pewnością bardzo liczne, tworzą tylko niewielki, mikroskopijny ułamek książek napisanych i wystawionych do lektury. Niestety większość wystawianych do lektury książek jest z sensu wyzuta lub nikła zawartość sensu szybko z nich paruje. Jakie książki są przepełnione sensem i czyhają na swych czytelników? Te, w których tkwi pamięć o grafein. Te, które są czymś więcej niż składnie ułożonym tekstem, zręczną opowieścią, nawet udałym utworem literackim. Te książki składają się nie tylko z tekstu, ale tkwią w nich wyjścia z tekstu, tajemne przejścia prowadzące do pasażów poza tekst. Umyślnie użyłem słów wyjścia z tekstu, czyli tytułu znakomitego eseju Rolanda Bartha, który służy jako komentarz do równie świetnego eseju Georges'a Bataille'a o wielkim palcu u nogi. Barth pokazał, na czym polega przepełnienie sensem. Bataille nie mówi o ciele, w tym wypadku o jednej części ciała, lecz poszukuje i znajduje mowę ciała w tekście. W jaki sposób? Przez ukryte i niekiedy ujawnione mikrocytaty, przez demaskowanie pozorów ciągłego dyskursu naukowego, przez wprowadzenie swego cielesnego istnienia w tekst pisany, przestający być tylko tekstem pisanym, a stający się grafein. Barth napisał swoje wyjścia z tekstu trochę na wyrost, raczej jako program możliwego lub niemożliwego do urzeczywistnienia pisania ciałem, życiopisania, chciałoby się od razu powiedzieć, ale esej Bartha przepełnia sens, czyli należy on do tajemnej kolekcji książek czyhających. Ciało piszącego dopuszczone do głosu w pisaniu. Pisanie nie tylko o ciele, ale pisanie ciałem, roztańczonym, rozśpiewanym, schorowanym, zdrowym, cierpiącym, szczęśliwym. Tekst Bataille'a pokazuje i poucza, w jaki sposób należy obchodzić się z nauką i z wiedzą, napisał Barth. Wiedzy nie należy odrzucać, niekiedy nawet trzeba udawać, że wierzy się w jej moc. Barth przypomniał, że Georges Bataille doskonale wiedział, że komitet redakcyjny ogromnie uczonego pisma Document, który poprosił Bataille'a o rozprawkę, składa się z czcigodnych profesorów, sawantów oraz poważnych bibliotekarzy. Georges Bataille doskonale wiedział, że redakcja spodziewała się po nim uczonej rozprawki, a on zaproponował czynną palcówkę. Dobrze świadczy o członkach komitetu redakcyjnego uczonego pisma Dokumenty, że esej Bataille'a wydrukowali, choć zastrzegli, że jest on na pewno jakimś dokumentem, ale nie bardzo naukowym. Barth w wyjściach z tekstu wyjaśnił, że palcówka Bataille'a jest dokumentem szczególnej wagi, ponieważ objawia się w nim mądrość. Ta palcówka jest tekstem, którym wiarygodna wiedza jawi się tam, gdzie nikt się jej nie spodziewał. Barth pokazał, że mądrość Bataille'a polega na wyzyskaniu dyskursu naukowego w sposób przewrotny, podwojony, a nawet zwielokrotniony. Oto dyskurs naukowy, który przeistoczył się w dyskurs artystyczny, wzięty w cudzysłów, przesunięty, rozwarty, niekiedy przedrzeźniony, jednocześnie zwodniczo, fałszywie, naiwnie poddawany jako dyskurs naukowy właśnie. Według Bartha prawda i mądrość w tekście Bataille'a rodzi się z fikcji, która udatnie skomponowana pozwala na krótkie, błyskawiczne, ale prawdziwe pochwycenie prawdy. Barth pokazał, że Bataille myśli jak Nietzsche. Sens poprzedza fakt, wartość wyprzedza wiedzę. Nietzsche pisał tak, nie ma faktu jako takiego. To, co nadchodzi, tworzy wiązkę fenomenów połączonych i wybranych przez tego, kto je interpretuje. Stan rzeczy sam sobie nie istnieje. Żeby fakt stał się faktem, najpierw potrzebna jest obecność sensu. Wiedza jest sumą fikcji z pretensją do prawdy. Jeśli przez fikcję dochodzi się na chwilę do prawdy prawdziwej, to wtedy prawda objawia się jako prawda fikcji, a nie fikcja prawdy. Na tym polega mądrość i rzetelna wiedza. W tekstach, w książkach przepełnionych sensem, pękających od sensu, tkwi zawsze stężone, skoncentrowane milczenie. Milczenie napędza sens. Milczenie jako zapomniana część mowy. Milczenie jako wehikuł, który pozwala na podróż. Milczenie, które jest tak pełne, że sprężona do granic możliwości cisza w prehistorycznych grotach mówi. Czyhają na mnie wszystkie książki w domowej bibliotece. Sporo ich. Stoją sobie na półkach w salonie, w sypialni, w pracowni, nawet w ubikacji. Dziwiłem się, dlaczego stoją właśnie tak. One, a nie inne i w dodatku stoją właśnie tak, a nie inaczej. Stendhal, Mickiewicz, Stachura, to zrozumiałe, ale po co mi rozprawy językoznawcze? Jakobson o szyfterach, rozprawy o czasowniku, podręczniki do gramatyki historycznej języka polskiego, dzieła Henewrońskiego, jakieś uczone analizy z dziedziny logiki, stara baśń Kraszewskiego, podręczniki do architektury, książki o astronomii i fizyce kwantowej, o średniowiecznej medycynie, o sztuce nakrywania do stołu za drugiego cesarstwa, o samolotach szpiegowskich w czasach II wojny światowej. Przekonałem się już dość dawno, że to nie przypadek. One stoją i czekają, czekają cierpliwie, a potem nadciąga chwila, kiedy okazują się niezbędne. Wtedy pewnym krokiem podchodzę do półki i wyjmuję książkę, która cierpliwie na mnie czekała, która na mnie czyhała. Wyjmuję ją i otwieram, a najczęściej zdarza się tak, że książka otwiera się sama. Właśnie na tej stronie, na której powinna się otworzyć, i obie strony wydają się bardzo zadowolone. W kawiarniach dzieje się podobnie. Wchodzę do moich ulubionych i podchodzę do półek lub stołów, wiedziony, przywoływany przez książki, które na mnie czekają. To oczywiste, że woła właśnie ta, a nie inna. Te, a nie inne, niektóre pojawiają się tylko dla mnie. Wiedzą, że przyzwany przyjdę. Zdarza się, że już nigdy więcej książka, która na mnie czekała i która mnie przywoływała w księgarni, już się nie pojawia, jakby nie było innego egzemplarza, jakby zmaterializowała się tylko raz, jakby spadła z nieba od wydawcy zaświatów. Kiedy następuje takie spotkanie, lekki dreszcz przebiega mi po plecach, radość wypełnia tył głowy i czubki palców. Myślę, że radują się obie strony. Przypomina mi się, co wyczytałem o bibliotece Abi Warburga, niezwykłego historyka sztuki, a raczej twórcy nauki bezimiennej, która nie tylko granice historii sztuki, ale również granice innych nauk humanistycznych przekracza. Warburg budował bibliotekę przez całe życie i prawdopodobnie to ona była dziełem, któremu poświęcił najwięcej energii. O powstaniu biblioteki zdecydowało pewne wydarzenie z dzieciństwa. W wieku lat 13 Abi, najstarszy syn w rodzinie hamburskich bankierów, powiedział młodszemu bratu Maxowi, że zrzeknie się prawa starszeństwa do majątku w zamian za obietnicę kupowania przez Maxa wszystkich książek, o które Abi poprosił. Max się zgodził, nie przypuszczając, że dziecinny żart przemieni się w rzeczywisty ciąg wymagań, czyli w księgarskie galery. Abi Warburg ustawiał książki nie w porządku alfabetycznym lub arytmetycznym, ale według ich przydatności do potrzeb myśli lektora, co powodowało, że układ się zmieniał za każdym razem, kiedy Abi Warburg pisał kolejne dzieło, modyfikował temat i metodę pracy. Warburg kierował się zasadą dobrego sąsiada, zgodnie z którą rozwiązanie rozważanego problemu znajdowało się nie w książce, którą przeglądał, lecz w książce stojącej obok. W ten sposób Abi Warburg stworzył ze swej biblioteki rodzaj labiryntowego obrazu samego siebie. Ten labirynt fascynował niezwykle mocno. Saxl opowiedział anegdotę o Kazirerze, który po pierwszej wizycie w bibliotece Warburga oświadczył, że albo należy z niej jak najszybciej zmykać, albo się w niej zamknąć na długie lata. Biblioteka prowadziła czytelnika do celu jak prawdziwy labirynt, od jednego dobrego sąsiada do drugiego, przez pobłądzenia, by doprowadzić wreszcie czytelnika do Minotaura, który na niego czyhał od początku i w którym był w pewnym sensie Warburg we własnej osobie. Ci, którzy pracowali w tej bibliotece, wiedzą, jak ona wciąga.
L'affaire du coffret. 45e.
Chciałem jak najszybciej zobaczyć Nadię. Nie odzyskałem jeszcze całkiem pamięci, ale powracały do mnie pewne wrażenia. Musiałem podzielić się z nimi z Marie-Ange.
Salut, Je t'attendais.
Tu savais que je viens?
Oui, Lucas. Je savais que tu venais.
Ah, Marie-Ange. Je vais à la banque pour l'argent. Et à Marseille.
Marseille? L'argent? Alors tout va bien. Mais tu ne pars pas comme ça, mon petit. Allez, champagne.
Właściwie teraz nie spieszy mi się. I tak czekam na wiadomość od Nadii. Ale muszę się przygotować. Podsumuję wrażenia. Po pierwsze, feralny 8 listopada. Konferencja prasowa, koktajl i kradzież.
Le coffret y est. Puis quelqu'un a perdu le coffret.
Alors, Luca, raconte.
Le 8 novembre, Nadia fait une conférence sur le coffret de George Sand. Le coffret y était. Puis, quelqu'un a volé le coffret pendant le cocktail.
Le coffret était à la conférence et après au cocktail?
Non, le coffret était à la conférence. Et puis, Jean-Pierre, René sont partis.
Ça alors?
Le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret.
Jean-Pierre et René mogli ukraść szkatułkę podczas koktajlu. Po drugie, ta historia z Réseau Sud.
Avec nous, en duplex depuis l'Italie, le commissaire Magne.
Od początku wszyscy podejrzewali przemyt Francja-Włochy, wszyscy poza mną.
Mais Milord, c'est plus risqué que par là.
Dis-moi, tu connais du monde là-bas?
A René kupuje jakieś informacje na temat Włoch od Jean-Pierre'a. Uważają, że południe jest ryzykowne. Czyżby mieli kontakt z Réseau Sud? Po trzecie, Nadii potrzebne są te pieniądze. Jest w Marsylii z dwóch powodów. Czuła się odpowiedzialna za kradzież.
Quand elle est partie, elle a donné l'argent. Et elle n'a rien dit.
Nadia współpracuje z Etienne'em i być może również z policją. Ma do wykonania jakieś zadanie? Ale to nie wszystko.
On va l'opérer? La pauvre, devenir aveugle.
Jest w Marsylii także w związku z oczami. Ale co to znaczy aveugle? Marie-Ange, devenir aveugle, c'est quoi?
Oh là, c'est grave. C'est Nadia? C'est qu'elle ne voit plus rien, la pauvre. Mais alors, c'est pour ça? Les reportages, le baladeur.
Rzeczywiście, to wyjaśnia sprawę nagrań. To nie były żadne sekrety. Nadia nagrywała wspomnienia, bo wiedziała, że traci wzrok. Nadia, besoin de moi.
Mais tu es amoureux.
Oh, tiens, pour le champagne. Et Marie-Ange, merci pour tout.
Ah non, c'est moi qui offre le champagne. Allez, bonne chance, mon petit. Fais attention et reviens vite avec Nadia.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Na zakończenie przypomnijmy więc najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Trwające już od ponad miesiąca protesty społeczne na Guadalupie przerodziły się w zamieszki tej nocy. Banda wyrostków blokująca drogę w Pointe-à-Pitre zastrzeliła związkowca wracającego z zebrania. 6 policjantów zostało lekko rannych w innych starciach ubiegłej nocy na Antylach. Sytuacja we Francji i departamentach zamorskich jest przedmiotem rozmów, jakie toczą się właśnie w Pałacu Elizejskim, gdzie prezydent Sarkozy przyjmuje przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców. Biały Dom oficjalnie poinformował o decyzji wysłania do Afganistanu dodatkowych 17 tysięcy żołnierzy jeszcze przed zapowiedzianymi na sierpień wyborami prezydenckimi w tym kraju. Izrael uzależnił otwarcie granic ze Strefą Gazy od wypuszczenia przebywającego w niewoli palestyńskiej Gilada Szalita. Niższa Izba Parlamentu Czech ratyfikowała traktat lizboński, który zastąpił unijną konstytucję. Teraz pora przyjdzie na Senat i prezydenta Václava Klausa.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.